Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet To jest wywiad wnet. Zaproszenie przyjął Ireneusz Raś, wiceminister sportu, polityk trzeciej drogi, frakcji albo związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. Czy ja się pomyliłem, czy nie?
Nie. Wciąż też jestem prezesem swojej partii Centrum dla Polski.
I Centrum dla Polski to też jest...
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie ministrze. Dużo się dzieje w świecie polityki. To może zacznijmy od takiej... Od wczorajszego spotkania prezydenta Dudy z sędziami KRS-u. Mamy krótki fragment przemówienia pana prezydenta i teraz go posłuchamy.
Kiedyś przed wiekami było tak, że książę czy król sam sprawował roki osobiście, jeżdżąc od osady do osady, od grodu do grodu i po prostu wyprowadzano mu schwytanych przestępców. Władca siadał i rozsądzał. To była jego decyzja, jego odpowiedzialność, jego wyłączne prawo do tego, by karać. Potem, kiedy państwa, księstwa, królestwa stawały się coraz większe, było to niemożliwe, aby dać radę sprawować roki, czyli wymiar sprawiedliwości na obszarze całego terytorium podległego władcy. Wtedy co robił? Zaczął powoływać swoich pełnomocników, swoich przedstawicieli. Z biegiem lat ci przedstawiciele stawali się coraz bardziej profesjonalni. W istocie dzisiaj tymi właśnie przedstawicielami sprawującymi wymiar sprawiedliwości są sędziowie. Państwo nimi jesteście. Jesteście trzecią władzą, tak, równą pozostałym, tak, z całą odpowiedzialnością. Ale proszę zwrócić uwagę, że w Konstytucji jest napisane, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem.
Powiedział, to był fragment, krótki fragment wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy wczoraj w KRS-ie. Ten KRS, ustawy o KRS jest stwierdzenie płynące z ust polityków rządzących, że jest jakiś neo-KRS. Panie ministrze, panie pośle, w tym sporze, po której stronie barykady pan się znajduje?
W tej przenośni, o której mówił pan prezydent, panie redaktorze, szanowni państwo, to dostrzegam właśnie taką rzecz, że kiedyś, jak chyba się zapatrzył na tamte czasy pan prezes Kaczyński i chciał swoich nominatów, swoich namiestników na wydawanie wyroków w jakiś sposób wykreować. I to był ten grzech, o którym mówimy od jakiegoś czasu i od tego się rozpoczął spór, bardzo zły spór, bo uważam, że jeśli chodzi o władzę sądowniczą, ona rzeczywiście powinna być niezależna, a tutaj było ręczne sterowanie przez te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i myśmy to wtedy w opozycji krytykowali. Mimo, że moje środowisko polityczne nie jest środowiskiem, które wszystkie rzeczy krytykuje, które były przez te 8 lat i to wyraźnie mówimy, tą kwestię jednoznacznie oceniamy negatywnie. Stąd mamy to zamieszanie, taki zamęt w Polsce, bardzo zły i z tego trzeba starać się wyjść.
Ale tak patrzymy, dlatego, posłowie i publicyści związani z obecną władzą mówią o neosędziach i nie akceptują wyroków, które płyną z rozmaitych instancji sądowych. Ale jest artykuł 187 Konstytucji Polski, który wyraźnie mówi, punkt 4. Ustrój, zakres działania i tryb pracy oraz sposób wyboru określa ustawa. Tą ustawę zmieniło Prawo i Sprawiedliwość. Trybunał Konstytucyjny powiedział, że to jest zgodne z Konstytucją i jak czyta to nawet ktoś, kto nie studiował prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, może z tego wyciągnąć wnioski, że to jest zgodne z Konstytucją. Więc nie można pod podważać sposobu i trybu ich wyborów, a tak samo nie można podważać niezależności sędziów, bo sędzia jest niezależny nie dlatego, że ktoś go powołał, tylko dlatego, że jest sędzią, a teraz podważane jest, podważane powołanie 3000 sędziów w Polsce, czyli jest możliwe, że wszystkie wyroki, które wydali ci sędziowie, będą nieważne i następuje destrukcja systemu prawnego w Rzeczpospolitej, która może skończyć się chaosem. I co pan na to?
Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że do takiego podważenia nie dojdzie. Na razie nie mamy z tym do czynienia. Mamy dyskusję na górze o tym problemie. Pamiętamy styl funkcjonowania państwa w ostatnich 8 latach. W wielu obszarach życia publicznego Prawo i Sprawiedliwość chciało jakby narzucić jakby swoich namiestników na te obszary. Ja to mówię zupełnie już dzisiaj bez... staram się być w tym wszystkim obiektywny. I tutaj jest ten problem zasadniczy. Dlaczego dzisiejsza władza nie chce odwrócić, czy dlaczego my nie mamy szansy odwrócić tych zwykłymi ustawami, nawet przyjmując zasady sprzed tych zmian Prawa i Sprawiedliwości? Dlatego, że Jarosław Kaczyński sprytnie najpierw dokonał najazdu na Trybunał Konstytucyjny. Miał swojego prezydenta, pan prezydent, który nie wszystko robi źle, ale wtedy ugiął się i nie stanął po stronie, według mnie, tego, aby właśnie nie naruszyć tej niezawisłości polskich sądów, żeby ta trzecia władza rzeczywiście była poza domeną polityczną. Bo jeżeli sądy rzeczywiście, i tu ma pan rację, wejdą w ręczne sterowanie władzy ustawodawczej, politycznej, to będziemy mieć nierównowagę.
Ale jeżeli przyjmiemy, że konstytucja w Polsce działa, artykuł 187 konstytucji...
Wtedy wielu krzyczało, że nie działa konstytucja.
Ale nie, że działa. Przyjmujemy... Kto krzyczał? Nikt nie krzyczał, że działa.
Protesty,
były protesty na ulicach, bo mówiono, że nie działa. Ale artykuł 187 oraz sposób wyboru określa ustawa. Tak jest napisane w konstytucji. Ustawę zmieniło Prawo i Sprawiedliwość. To w takim razie, jeżeli jest wyrok Sądu Najwyższego na temat tego, kto jest prokuratorem krajowym, to powinno być respektowane. A jeżeli mówimy, że to nie działa, to znaczy my podważamy Konstytucję Rzeczpospolitej. I wtedy to już jest najwyższy sposób łamania prawa, bo nie ma chyba wyższego
do polityka. Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, bo my też to obiecywaliśmy, że naprawimy ten system prawny w Polsce. Z takimi hasłami szliśmy do wyborów w zeszłym roku i wyborcy zdecydowali, że nie chcą tego, co robił przez lata prawo, co robiło Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym proszę się nie dziwić i teraz mamy taką sytuację trochę, że rzeczywiście zwykły obywatel polski już może mieć wrażenie, że nie wie, o co chodzi, komu wierzyć. No to jest ten zamęt, o którym mówiłem, który jednak za to odpowiada Jarosław Kaczyński absolutnie. A dzisiaj trzeba od tego odejść. Jak? No porozumieniem. Jak najszerszym porozumieniem. Jest, różne siły polityczne to inaczej to nazywają.
Prezydent Andrzej Duda mówi tak, drzwi do Pałacu Prezydenckiego są otwarte, tylko przez te drzwi nie wchodzi ani minister Bodnar, ani Donald Tusk po to, żeby powiedzieć, w jaki sposób sobie wyobrażają i w jaki sposób można rozstrzygnąć konflikt w wymiarze sprawiedliwości.
Ale pan prezydent również mógłby mieć inicjatywę ponad podziałami. Wydaje mi się, że właśnie to jest urząd, który w takich sytuacjach kryzysowych powinien być bardziej aktywny. I on powinien zapraszać, może kogoś lubić, kogoś nie lubić, ale pewnie są w rządzie osoby, do których on czuje więcej zaufania, mniej. Natomiast on powinien zrobić ten okrągły stół, wydaje mi się, dlatego że dzisiaj politycy, nasi partnerzy z Platformy Obywatelskiej mówią, trzeba do tego, żeby to zmienić, tą sytuację, i trudno się z tym dziwić, czekać do wyborów prezydenckich. One przesądzą, w jakim kierunku pójdziemy, ale nie chciałbym też jako polityk trzeciej drogi, żeby to było ręczne sterowanie, aby to była nasza wspólna, nie tylko konstytucja, ale system właśnie prawa sądowniczego.
Bo tak destrukcja systemu sądowego, właściwie...
Osłabia Polskę. Znaczy, ta sytuacja osłabia Polskę.
Chaos.
Chaos. Dlatego uważamy, że Jarosław Kaczyński wziął na siebie tą odpowiedzialność. Myślę, że historia go za to oceni.
Donalda Tuska też będzie oceniać historia za to, co Donald Tusk robi. Pan też używa na przykład słowo namiestnicy Jarosława Kaczyńskiego. To też jest słowo nasycone pejoratywnie. To możemy odwrócić. Namiestnicy Donalda Tuska teraz rządzą w prokuraturze krajowej. Posłowie, koalicja rządowa mówi, wymiar sprawiedliwości powinien być niezależny. To powinni powiedzieć, to super, że Trybunał Konstytucyjny jest taki, bo on jest niezależny naprawdę od Donalda Tuska.
Panie Krzysztofie, władza się zmienia. Koalicja dzisiaj decyduje o istotnych przedstawicielach, którzy zarządzają pewnymi obszarami państwa i tak zawsze będzie. Natomiast my oceniamy to, co wtedy rządzący robili z systemem sprawiedliwości. I tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o pana ministra Bodnara, nie widzę destrukcji.
No są być może prokurator krajowy odwołany bez zgody prezydenta. No
zdarzają się pomyłki, dlatego że wyjście z tej sytuacji bardzo zagmatwanej no jest bardzo trudne, ale wydaje mi się, choć pewnie w wielu obszarach mam inne zdanie niż pan Bodnar, szanuję go za ten umiar, spokój.
To jest umiar?
Tak,
to,
tak.
To nie jest,
to nie jest polityk, który to nie jest jaszczębiem, umiar. To jest polityk głębokiej refleksji. I tego będę bronił.
Tak, ksiądz Michał Olszewski od iluś miesięcy siedzi w więzieniu, jest takim symbolem dla wielu osób tego wszystkiego, co robi się w wymiarze sprawiedliwości w tej chwili.
Znaczy, ja tą sprawę znam tylko z czasopism i z informacji medialnych. Nie wgłębiam się. Wymiar sprawiedliwości badał pewne sprawy, są świadkowie. Nigdy bym nie chciał, żeby ksiądz w taki sposób musiał odpowiadać za to, co robił. Nie jest to dla mnie sytuacja komfortowa, natomiast trzeba powiedzieć, prawo jest prawem dla wszystkich. Pewnie ksiądz Olszewski ma prawo i ma możliwości obrony. Niech rozstrzygnie sąd.
Sąd właśnie. To pytanie o ten sąd. Czy te sądy jeszcze są zdolne do rozstrzygania czegokolwiek przy tym, co teraz...
Tak, bo nawet powiem paradoksalnie.
Powie tak.
Proszę zwrócić uwagę.
Powie prokurator. Przyjdzie
pana Romanowskiego.
Już pozwolę na to, ale przyjdzie prokurator, ale to nie jest prokurator, który jest prawidłowo powołany, bo został powołany przez prokuratora krajowego, który został nieprawidłowo powołany przez pana Bodnara. Albo ktoś przyjdzie i powie, to nie jest sędzia, bo ten sędzia jest neosędzią i w ogóle nie respektujemy jego wyroku. W takiej sytuacji jesteśmy.
Nie, państwo działa, to tutaj nie ma o czym gadać, natomiast w obszarze opinii ono jest bardzo podważane. Jeżeli chodzi na przykład, bo ktoś mówi, kazus pana Romanowskiego. No, proszę zwrócić uwagę, osoba raczej, która normalnie by można było powiedzieć, no, obarczona przez świadków publicznie, no, bardzo poważnymi zarzutami, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Te decyzje, które podejmował pan Romanowski. Przecież tam jest świadek, który...
Pegasusa? O tych decyzjach jak pan mówi?
Wszystkie inne zakupy, malwersacje, które zostały wykazane przez świadków, którzy chyba publicznie nawet to mówili parę miesięcy temu. I to są te zarzuty. A z drugiej strony są kwestie formalne. I proszę zwrócić uwagę, bo mówimy teraz o tym, w jaki sposób postępuje dzisiaj sąd zarządów tej koalicji. Sądy działają okej. Był problem formalny i była decyzja formalna, nie ta, która już bada przewinienia czy zarzuty, pozytywna dla pana Romanowskiego. Czy to jest kraj, który łamie standardy? Nie. Te standardy są trzymane.
To był sąd, który był postawiony, bo są sprawy ewidentne, w których sędziowie...
redaktorze.
Ale dobrze.
No, za czasów Prawa i Sprawiedliwości nic takiego ewidentnego nie było, bo według mnie wiele spraw, które się zaczęły, nie skończyły i dzisiaj będzie z tego po prostu tylko i wyłącznie.
No dobrze, ale to w takim razie w ramach normalnego funkcjonowania państwa. Minister Romanowski powiedział, ja się zgłaszam do prokuratury i jestem dostępny. To po co przychodzą po niego agenci do domu i go wyprowadzają
ale
z tego domu?
Ale ostatnio się nie zgłosił.
No teraz się nie zgłosił, bo
wyjechał była... na delegację, tylko nie wiem, kto tą delegację rozpisał i kto zaprosił na tę delegację pana Romanowskiego. Ja też powiem tak, obserwuję pana Romanowskiego dość krótko w polskim życiu politycznym, natomiast jeśli ktoś ma zarzuty, powinien na te zarzuty odpowiadać.
No
a są świadkowie, którzy potwierdzają współpracownicy pana Romanowskiego, że łamał prawo.
To wszystko rozstrzygnie w którymś momencie sąd, jeżeli sądy jeszcze będą w Polsce funkcjonować. Jest pan pewny, artykuł 180 tysięcy.
Ja mam nadzieję, że będą.
Mówi o KRS-ie i sposobie wyboru, no to czemu? No jest pan politykiem trzeciej drogi, czyli nie jest pan w partii Donalda Tuska, to czemu pan Kosiniak-Kamysz nie powie, dobra, ja się na to nie zgadzam, ja chcę, żeby to było inaczej, ja chcę, żeby Polska funkcjonowała normalnie. Czemu nie ma takiego polityka w obozie władzy, który by dążył do tego, żeby to wszystko, żeby ten kurs wyrównać?
Znaczy my tego chcemy. Gdyby pan prezydent, jeszcze raz wrócę, wyszedł z inicjatywą taką pełną, wiarygodną, to według mnie mielibyśmy szansę na to, żeby to naprawić. Na tą chwilę widać, że nie chce współpracować, żeby jakoś tą sprawę naprawić.
No bo jeżeli mówisz...
Musiałby się też pewnie przyznać do pewnych błędów, które popełnił, ale to w polityce polityków się przyznawało.
Ale jeśli podważa się jego kompetencje...
I zyskiwało tym samym.
Jeżeli się podważa jego najbardziej podstawowe kompetencje, no to w jaki sposób? Jak ma usiąść do stołu?
My nie podważamy kompetencji.
No ten neo-KRS, to jest podważanie kompetencji. Zgodnie z ustawą powołanie, no to, ślubowanie przyjęte.
Więc...
A tutaj politycy mówią, że są neosędziowie, obrażając sędziów, którzy zostali powołani, bo ci sędziowie są sędziami i byli z wieloletnim doświadczeniem.
My nie podważamy kompetencji pana prezydenta, natomiast mamy wiele wątpliwości co do jego niektórych działań poprzez te 8 lat. I on dzisiaj z perspektywy i przy doświadczeniu tego zamieszania powinien powiedzieć, słuchajcie, nie wszystko się udało. Ja też nie jestem nieomylny, nie jestem przecież papieżem. W związku z tym usiądźmy. Ja uważam, że powinniśmy dojść do wspólnego mianownika. I taka inicjatywa byłaby cenna.
A czy to nie premier powiedział, powinien powiedzieć o sobie, że nie jest papieżem i jest też omylny i na przykład
wycofać się
ze sprawy?
Myślę, że premier Tusk nie będzie się porównywał do papieża.
Ale prezydent Rzeczpospolitej też się do papieża nie porównuje. No dobrze.
Ale bliżej myślę dzisiaj panu prezydentowi do papieża niż...
No bo jest z Krakowa, tak jak
tak
i
jest.
Pan poseł, a wiadomo, Kraków, miasto świętego Jana Pawła II. Pozycjonowanie przed wyborami prezydenckimi trwa.
No trwa. Grudzień chyba sądnym miesiącem będzie.
I będzie wiadomo.
Dla wszystkich ugrupowań.
I wiadomo, że marszałek będzie obecnie marszałek. To jest pewna informacja, że będzie kandydatem trzeciej drogi w wyborach prezydenckich?
Na tą chwilę myślę, że tak jesteśmy wstępnie umówieni. Decyzja leży po stronie pana marszałka. On ją ogłosi, z tego co wiem, w grudniu. Tak określił termin ogłoszenia swojej decyzji w tej sprawie.
Pan Kosiniak-Kamysz, rozumiem, po wyborach prezydenckich, w których nie miał bardzo dobrego wyniku, nie chce w tych wyborach startować. Czy to jest taka umowa wewnętrzna, że nie będzie startował?
Tak się oczywiście umówiliśmy, że będziemy wspierać w ramach trzeciej drogi jednego kandydata i tym kandydatem ma być Szymon Hołownia, pan marszałek Szymon Hołownia. No ale no to musi być jego decyzja i tą decyzję ma podjąć, tak jak zapowiedział kilka dni temu w grudniu.
I pewno tak się stanie, znając pana marszałka i jego energię polityczną, na pewno będzie chciał wystartować. Ale jak patrzymy teraz na koalicję rządzącą, słyszeliśmy w wiadomościach Radia Wnet wypowiedź pana europosła Biedronia, który powiedział: Donald Tusk musi być konsekwentny jak Jarosław Kaczyński. Musi wprowadzić dwie ustawy. Ustawę, która liberalizuje, czyli zezwala liberalizuje aborcję, a druga rzecz, no to zgodzić się na śluby, na związki partnerskie, tak? Z kolei pan minister powiedział o tym, że religia w szkole być powinna, bo taka jest wola większości Polaków. Widać po prostu, że te dwa skrzydła pędzą naprzeciwko siebie po to, żeby się zderzyć, bo albo koalicja jest taka, albo koalicja jest inna.
Nie no, pan redaktor patrzy na tą koalicję i z perspektywy rządów po 89 roku to jest chyba najbardziej rzeczywiście szeroka koalicja, tak bym to nazwał. Ktoś złośliwie może mówić kolorowa. Tak rzecz jest. Natomiast powiem tak, w koalicji się lubimy, czyli rozmawiamy z sobą, mamy różne poglądy. I to trzeba jakby uszanować z jednej i z drugiej strony. My to szanujemy, natomiast niektórzy nasi partnerzy nieraz o nas coś złośliwego powiedzą. My się na to nie obrażamy. My mamy swoje poglądy, my je prezentowaliśmy w kampanii wyborczej przed wyborami październikowymi. Jesteśmy konsekwentni, mówimy, na co się umówiliśmy w umowie koalicyjnej. Na kwestie światopoglądowe nie, no bo trudno byłoby nam zaakceptować to, do czego dopinguje pan Biedroń pana premiera Tuska.
Czyli tej realizacji tej lewicowej agendy nie będzie.
My nie będziemy tego popierać.
A co się z religią w szkołach? Jak ta decyzja?
Sprawa jest jasna. My chcemy, aby tak jak jest zapisane w umowie konkordatowej, ta jedna lekcja religii, która w niektórych miastach już jest dogadana na linii samorząd-kościół, bo tak się dzieje na przykład w Warszawie. Bezszelestnie to zostało ustalone z różnych powodów. Nie chcę w nie wnikać, nie znam ich. Natomiast ja osobiście i moje środowisko polityczne, zauważając problemy formacyjne, wychowawcze, które coraz bardziej dotykają młodego pokolenia, uważamy, że no, te rodziny, które przecież religia nie jest dzisiaj nakazana, religia jest dobrowolna, bo dzieci nie muszą chodzić, jeżeli rodzice nie chcą. Ale jeżeli nie chcą w jakiś sposób być formowani w myśl nauki społecznej Kościoła, to uważamy, że jednak powrót do tej idei z 90-tych lat, żeby była etyka, żeby była jakaś filozofia, żeby te dzieci, które nie chodzą na religię, ale jednak gdzieś tam z tymi wartościami, zasadami się spotykały, żeby to było.
Ale Bóg, honor, ojczyzna, to są te wartości.
Są wartości, które wywodzimy z tradycji i my jako środowisko uważamy, że innej tradycji ten naród mieć nie będzie.
Ale to pan nie jest Europejczykiem, panie ministrze.
Nie. Ja jestem Europejczykiem, jestem Polakiem. Europa zbudowana jest na prawie rzymskim, na kulturze rzymskiej również chrześcijańskiej. Proszę zwrócić uwagę.
A nie jest teraz budowana na odejściu od zarówno od Rzymu, jak i od kultury chrześcijańskiej.
Nadal powołuje się na ojców założycieli Unii Europejskiej.
Na manifest z Ventotene, na komunistów. To na tych się powołuje bardziej niż na kogo
Adenauer,
innego.
Schumann.
Adenauera już nie ma w agendzie rządzących Europą.
Nadal
tylko jest
są fundacje europejskie, które się...
Fundacje są, to
w jakiś
prawda.
Sposób, chodzi o to tylko, żeby się wczytać w ten
manifest
i wsłuchać w te
z Ventotene trzeba się wczytać.
Głosy.
Czytał pan manifest z Ventotene? Ale to jest przecież dokument programowy w tej chwili. Na to się powołują politycy.
Ja mówię o naszym stanowisku. Uważam, że w Polsce większość społeczeństwa Polska takiego kursu sobie życzy i my, jako PSL Trzecia Droga, będziemy konsekwentni.
A jak dojdzie do głosowania na temat przekazania części kompetencji Unii Europejskiej, dojdzie do takiego głosowania w Sejmie, to co? Mówił o tym Radosław Sikorski w swoim wystąpieniu, że może część kompetencji będziemy musieli oddać. To pan podniesie rękę na tak czy na nie?
Wie pan co, nie wiem w jakim obszarze, natomiast w tych kluczowych obszarach, o których mówimy, bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, myślę, to są kluczowe kwestie. Oczywiście są pewne rzeczy, które trzeba razem załatwić dalej, natomiast żeby Unia Europejska mogła być bardzo zwartą organizacją, która może przeciwstawiać się tym wszystkim wyzwaniom, które są dzisiaj przed nami. Niestety żyjemy w takich czasach trochę niespokojnych.
Ale żeby mogła być zwartą, to może powinien być centralny urząd, może do Brukseli.
Nie.
Na przykład minister sportu powinien być w Brukseli, bo po co jest, są Liga Europejska, Liga Mistrzów, która trwa codziennie, po co nie. Jest minister sportu
właściwie? Pewne obszary powinny być uregulowane wspólnie dla naszego bezpieczeństwa, komfortu, ekonomii. Tak została Unia Europejska uszyta i tak powinniśmy ją traktować.
Ale czy to uszyta została jako zbiór państw suwerennych, a teraz jest inna?
I tak będzie. No jeżeli my
będzie albo nie będzie, no bo tendencja jest inna.
Ja mogę powiedzieć też o tym, że w przyszłym roku będą rekordowe wydatki na nasze bezpieczeństwo i to jest zasługa tego rządu i premiera
Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudy.
Przepraszam bardzo. Premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jeszcze dwa miesiące temu byłem pytany, jak to będziemy tutaj musieli oszczędzać. Władysław Kosiniak-Kamysz poprowadzi budżet o 30 miliardów większy niż w zeszłym roku. Rekordowy absolutnie. Prawie 5% PKB wydamy w przyszłym roku, 4,7.
Skąd to weźmiemy? No dobrze, wydamy. To dobrze. Jest zapisane w budżecie, nie przeszkadza. Dobrze.
Czyli to jest to, co my dzisiaj będziemy wkładać do NATO oczywiście również, nie? Ale też będziemy to wszystko w perspektywie będzie działać na nasze bezpieczeństwo. I to jest ważne, myślę, z punktu widzenia właśnie budowania silnego państwa na wschodniej flance europejskiej i NATO.
Oby tak się stało, oby te pieniądze były, oby polska armia
są,
była...
Te pieniądze są.
Żeby była polska armia silna, takie trzy może były trudniejsze pytania. Pierwsze o totalizator sportowy. Tam były powołania dyrektorów. Okazało się, że to
bez
jest
konkursu.
Bez konkursu, klucz polityczny, odwołanie prezesa. Kto tam zarządza tym całym totalizatorem? Kto wskazał tego prezesa? Kto go odwołał?
Ja nie wiem, w jakim... No, na funkcję prezesa totalizatora był konkurs, natomiast na funkcję tych przedstawicieli w okręgowych totalizatora nie było konkursów, tylko były to osoby powoływane przez, rozumiem, zarząd czy pana prezesa, wnioskowane przez pana prezesa. No i tutaj twarda decyzja, choć znam pana prezesa, który wczoraj został odwołany. Wydawał się, że ma plan na działanie w tym zakresie, jak widać nie sprostał pewnym zasadom.
Ale chciał sprostać, no powołał polityków, którzy
ale widzi pan, że to nam się nie podoba w koalicji i taka decyzja została, że muszą być z konkursu i ja tej zasadzie uważam, będę wierny również.
To było drugie trudne pytanie na temat spotkania.
To było łatwe.
Na temat spotkania szefa Polskiego Stronnictwa Ludowego z przedstawicielem czy szefem Philip Morrisa.
A to jest trudne?
No, bo to jest kontekst taki, bym powiedział, lobbingowy, bo jest jakaś ustawa. No,
przepraszam bardzo. To ja już naprawdę ręce opadają. Czy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, który raz ogłasza, że się spotyka, dwa, w określonej sytuacji rozmawia z przedsiębiorcą, z szefem korporacji, która ma duży oddział w Polsce, która zatrudnia olbrzymią ilość w Polsce pracowników, która no, wpłaca, która współpracuje z plantatorami, czyli zasięg działania tego obszaru jest dość spory. W związku z tym podejmowanie na oślep pewnych decyzji jest niedobre. Oczywiście są pewne rzeczy, które się muszą zmieniać. Musimy chronić młodych przed uzależnieniami i to wszystko doktor Władysław Kosiniak-Kamysz wie. Natomiast wie też, że trzeba wysłuchać przedsiębiorców i uważam, że to jest fajne, że on się po prostu nie przestraszył, a dzisiaj te ataki są absolutnie bezzasadne.
Przyjmujemy wyjaśnienie. Przynajmniej ja przyjmuję.
Pytanie?
A trzecie to jest o to wszystko, co z wiceministrem spraw zagranicznych jest związane, z panem Bartoszewskim. Też duże artykuły, też jakieś zarzuty.
Ja już to czytałem. Nie. Ile lat temu, panie redaktorze?
Wiele.
No wiele to lat temu, więc od ktoś 2013... odgrzewa kotlety.
No właśnie, ale to jest pytanie, bo to jest, bo pan wie, bo jest coś takiego jak Deep State w Polsce,
tak.
I ktoś tam tymi sznurkami pociąga. Kto to jest? Nazwijmy go w końcu. Znajdźmy go, panie
nie
ministrze.
Nie wiem, to trzeba pytać już Władysława Bartoszewskiego, ja powiem szczerze.
Ale nie, to nie tylko kto wyciąga, kto mówi, kto chce, dlaczego chce, czy to jest element bitwy o prezydenturę, czy bitwy o jakieś wpływy. To o co chodzi, panie ministrze?
No, dziennikarze mówią, że nie ma rzeczy przypadkowych. Też się zdziwiłem. I mogę tylko tak to skomentować, że sprawa, która toczy się tyle lat, jest bardziej, powiedzmy, kwestią wewnętrzną, rodzinną, czy jakąś taką okołorodzinną pana Bartoszewskiego, jest wyciągana właśnie teraz. To dobre pytanie pana redaktora. Ja dzisiaj po głosowaniach spróbuję wypić kawę, żeby mi to Władysław Bartoszewski trochę może objaśnił, jakie może być tło i jak będę na następnym, następny raz zaproszony, to panu redaktorowi jeśli pozwoli mi oczywiście pan Bartoszewski uchylić rąbka tajemnicy.
No to zaproszenie oczywiście jest aktualne, panie ministrze. Wystarczy.
A o sporcie nie było nic.
No właśnie.
A jutro mecz z Portugalią.
To właśnie był o sporcie, bo był tak. Po olimpiadzie to jakieś niezadowolenie minister sportu miał. Za mało medali, za mało sukcesów. Taka konflikt z PKOL-em, odwołanie prezesa. Nie nastąpiło po odwołaniu prezesa. Co w tym polskim sporcie się dzieje i co w ogóle ministerstwo sportu zrobić? Może, czy powinno?
Znaczy nas stać na to, żeby w tej chwili ten sport zarządzać już bardziej profesjonalnie niż kiedyś, kiedy rzeczywiście tych pieniędzy było mniej. Dzisiaj tych pieniędzy wciąż potrzeba więcej. Sport, rozumiany bardzo szeroko, jest inwestycją w społeczeństwo, a nie jest kosztem. Musimy zmienić postrzeganie. Sport wcale nie jest taki mało istotny. Nie wiem, czy pan redaktor wie, że od 2014 roku my żyjemy krócej. Do 2014 roku żyliśmy coraz dłużej, a od 2014 roku coraz krócej. Jakość życia Polaków też się przez to pogorszyła. W związku z tym jest pytanie, jak popatrzymy na to, co się dzieje w szkole ze sportem, to nie dziwmy się, że mamy 10, a nie 25 medali. My musimy przywrócić sport do szkoły. Ja prezentowałem w poniedziałek konferencję mojego środowiska, gdzie mówiłem, w jaki sposób moglibyśmy ten sport poprowadzić w perspektywie. I nie da się zbudować mocnej reprezentacji olimpijskiej w krótkim czasie. To muszą być masterplany na 8-12 lat i na coś się trzeba umówić znowu. Ponad podziałami. Nie może być tak, że minister sportu jeden, potem przychodzi drugi, odwraca to wszystko. Z punktu widzenia budowania systemu to jest po prostu kontrskuteczne.
I pan minister by słusznie powiedział, że to się zaczyna w szkole podstawowej, ale ja przeczytam takie dziwne zdanie, że teraz będą badane kompetencje ruchowe uczniów, a nie odkrywanie talentów będzie się odbywać.
Nie. Chodzi o RODO bardziej, że nie możemy udostępniać od razu informacji na temat zdolnego młodego ucznia, który mógłby uprawiać sport, ale można w inny sposób do tego docierać. To są takie przepisy. Natomiast ja uważam, na przykład moje środowisko, ja to pomysł, który skonsultowałem z byłymi ministrami sportu, w poniedziałek zaproponowałem w tym obszarze wprowadzenie w każdym kuratorium oświaty wizytatora do spraw sportu. Żeby wrócił sport, to trzeba podnieść rangę. Szkoła musi być również oceniana nie tylko z tego, w jaki sposób przygotowuje intelektualnie danego ucznia, ale również od strony sportowej. Pan redaktor by się pewnie zgodził.
Zgadzam się.
A czy mogę jeszcze jedną prywatę?
Oczywiście.
Ponieważ od 5 lat, jak pan redaktor może słyszał, wspieram i odbudowujemy markę najstarszego festiwalu jazzowego w Europie, krakowskie zaduszki jazzowe. 23-26 października, krakowskie zaduszki jazzowe. Fantastyczny program, zapraszamy do Krakowa.
Jesteśmy obecni w Krakowie. Małgorzata Klesz, która w radiu zajmuje się kulturą, usłyszała to zaproszenie.
Chyba mam taką możliwość wnioskowania do fundacji, która formalnie organizuje, że na każdy z koncertów po 2 zaproszenia dla słuchaczy Radia Wnet.
patronite.pl/radiownet. To było niespodziewane, ale bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy za wizytę w studio. Tak jeszcze się zastanawiam, co to z tą Polską będzie, panie ministrze. Złapałem się za głowę i się boję tego wszystkiego, no naprawdę.
Ja wierzę w Polskę silną i taką, która potrafi być mocna w Europie swoimi sojuszami, ale też silna
sobą. A można by było powiedzieć taką od serca, wierzę w wygraną Prawa i Sprawiedliwości. Że nie, Prawo i Sprawiedliwość będzie w Polsce.
Nie, no, panie redaktorze, nawet pan by chyba nie chciał powrotu do tego, co było przed październikiem, bo to było bardzo, że tak powiem, problematyczne i wiele problemów z tego, jak widać, o których mówiliśmy, wypływało z tych rządów przez 8 lat.
Ireneusz Raś, wiceminister sportu, polityk trzeciej drogi, bardzo serdecznie dziękuję.
Centrum dla Polski.
Centrum dla Polski. A to jest partia? To jest
towarzystwo? To jest partia.
Partia. Tak. Działa?
Działa.
Dużo jest...
Jesteśmy partnerem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tą częścią miejską.
To też pan może z tej partii kandydować w wyborach prezydenckich. Dobrze.
Już nie będę wchodził na tą karuzelę nazwisk, także nie potwierdzam.
Karuzela się kręci, szczególnie w Poranku Wnet. Musimy biec do studia za Nysą.